Paryż, Radio France International z paryskiego Domu Radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Olivier. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. A w jej programie usłyszymy dziennik przygotowany wraz z Anną Bernhardt, przegląd prasy, pióra Piotra Kamińskiego i Piotra Błońskiego. Anna Bernhardt powróci w magazynie Euronetu, w którym opowie o początku kampanii przed wyborami europejskimi francuskiej partii rządzącej UMP. W części magazynowej salony i wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski Marka Brzezińskiego o halach paryskich i magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, dziś o rozpoczynającym się niedługo festiwalu filmowym w Cannes. Audycję naszą zakończą romanse rosyjskie w magazynie Muzyka Świata. A zatem zaczynamy oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W Luksemburgu zebrali się ministrowie zdrowia 27, by omówić sposoby walki z epidemią świńskiej grypy. Francja ogłosi zapewne piąty stopień w sześciostopniowej skali zagrożenia pandemią. Poprawcie system ekonomiczny i uratujcie Stocznię Gdańską, wołał na kongresie Europejskiej Partii Ludowej Lech Wałęsa. Jego wystąpienie spotkało się z owacją na stojąco. NATO usunęło dwóch rosyjskich dyplomatów z siedziby paktu w Brukseli. Moskwa jest niezadowolona. We środę wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła piąty stopień w sześciopunktowej skali zagrożenia pandemią tzw. świńskiej grypy. Francja, w której dotychczas wykryto 5 prawdopodobnych przypadków zachorowania na 41 możliwych, przychyli się zapewne do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i również ogłosi u siebie piąty stopień zagrożenia. Możliwość taką zasugerował prezydent Sarkozy, goszczący we czwartek z wizytą we francuskiej Sabaudii. We Francji w 5 przypadkach na 41 zachorowań chodzi najprawdopodobniej o świńską grypę. 26 spośród nich dotyczy regionu paryskiego, poinformowała Françoise Weber, dyrektorka francuskiego Instytutu Nadzoru Sanitarnego w czasie codziennej konferencji prasowej na ten temat. Francja skierowała do swych europejskich partnerów propozycję wstrzymania lotów do i z Meksyku. Ministrowie zdrowia 27 zebrali się na nadzwyczajnym spotkaniu w Luksemburgu, by omówić strategię działania wobec epidemii grypy. Zadanie wydaje się trudne, gdyż panuje różnica zdań. Polska już zapowiedziała, że dystansuje się wobec propozycji Francji. Zamkniemy się w obszarach swoich państw, co będzie niekorzystne i odbije się na gospodarce, powiedziała Ewa Kopacz tuż przed rozpoczęciem nadzwyczajnego spotkania w Luksemburgu. Polska minister zdrowia zasugerowała, że ciężar dyskusji powinien przenieść się z terenu zakazów na zapobieganie epidemii, która może się wkrótce pojawić również w Polsce. Minister Kopacz opowiedziała się za koordynacją w łonie Unii walki z epidemią świńskiej grypy. Jak dotychczas udało się ustalić 13 przypadków zachorowań w Hiszpanii. 84 chorych jest pod obserwacją. Belgia ogłosiła 4 nowe podejrzane przypadki, co podwyższyło do 24 liczbę możliwych zachorowań w tym kraju. 14 przebadanych przypadków okazało się negatywnych, 10 kolejnych jest w trakcie przeprowadzania testów na obecność wirusa H1N1. Wielka Brytania ogłosiła 5 przypadków choroby, Niemcy 3, Austria 1. Ze stanu zagrożenia ogłoszonego w Meksyku skorzystało 3 złodziei, którzy w maskach chirurgicznych obrabowali jeden ze stołecznych sklepów jubilerskich i umknęli z łupem. Tu Paryż RFI, występując na kongresie Europejskiej Partii Ludowej, Lech Wałęsa zaapelował do Europejczyków o pomoc upadającej Stoczni Gdańskiej. Tutaj, w Polsce, w Gdańsku jest pomnik pierwszego wielkiego zwycięstwa globalnej Europy. Proszę was, pomyślcie, jak nie zniszczyć tego pomnika. Nie wierzę, by Europa nie miała na to pomysłu, apelował Lech Wałęsa, odnosząc się do groźby likwidacji miejsc pracy, jaka wisi nad Stocznią Gdańską. Przypominając walkę Polaków o wolność po II wojnie światowej, były prezydent apelował o odświeżenie i poprawienie systemu ekonomicznego, który wprowadza niepotrzebne podziały w Europie. Mamy przed sobą 2 zadania. Wyrównać poziom rozwoju, który powstał przez europejskie granice i zauważyć, że Pan Bóg nie dał nam wszystkim porówno. Wszyscy jednak zgodnie z walką solidarności są niezbędnie potrzebni i każdy mający problemy jest stratą dla nas wszystkich, mówił Wałęsa, podkreślając, że słowa te wypowiada jako były rewolucjonista. Proszę Was, jako zorganizowane do rządzenia Europą siły, zauważcie te różnice epokowe, poprawcie system ekonomiczny, bo ta ekonomia nie nadaje się na XXI wiek, przekonywał na Kongresie Europejskiej Partii Ludowej EPP Lech Wałęsa, którego wystąpienie przywitane zostało i pożegnane owacją na stojąco. Tu Paryż, RFI. Afera estońskiego dyplomaty, który przekazywał ściśle tajne dokumenty rosyjskim służbom, zatacza nowe kręgi NATO. Usunęło dwóch rosyjskich dyplomatów z siedziby paktu w Brukseli. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Rosja protestuje i zapowiada odpowiednią reakcję. Ostatnio powody do niezadowolenia Kremlowi dało NATO, usuwając dwóch dyplomatów rosyjskich z siedziby w Brukseli. Sprawa ta jest powiązana, choć nie mówi się tego oficjalnie, z aferą estońskiego dyplomaty, który w lutym tego roku został skazany za przekazanie ściśle tajnych dokumentów rosyjskim służbom. Herman Sim, bo o nim właśnie mowa, przekazał w latach 1995-2006 przyjaciołom ze wschodu ponad 2000 stron różnych dokumentów z informacjami uznawanymi za nie tyle tajne, ile nawet ultra czy super tajne. Ta wpadka bardzo zabolała przywódców Paktu Północnoatlantyckiego, którzy zdecydowali się na tak drastyczny gest jak wyrzucenie dwóch Rosjan. Decyzja została podana do wiadomości publicznej w środę, czyli praktycznie w momencie, gdy NATO i Rosja nawiązywały ponownie stosunki mocno nadwyrężone ubiegłoroczną wojną w Gruzji. To jest kolejna prowokacja, uważa Moskwa, która w ten sposób określa też zaplanowane na maj manewry aliantów w Gruzji. Oprócz protestów i pogróżek, Rosja też posuwa swoje piony na szachownicy i podpisała właśnie porozumienie z Abchazją i Osetią Południową o przejęciu kontroli granic tych separatystycznych republik. To z kolei, jak powiedział rzecznik NATO, jest sprzeczne z podpisanym przez Moskwę i Unią Europejską porozumieniem po wojnie w Gruzji. Ciąg dalszy zapewne nastąpi.
Tu Paryż, RFI. Amerykański producent samochodowy Chrysler ogłosił bankructwo. Powiadomił o tym we czwartek wysoki przedstawiciel Białego Domu. Przyczyną jest niepowodzenie rokowań z wierzycielami koncernu. Ogłoszenie niewypłacalności nastąpiło po odmowie wierzycieli, którzy odrzucili propozycję Skarbu Państwa w sprawie obniżenia długu grupy z 7 miliardów dolarów, które winien im jest amerykański producent, do 2,25. Ogłoszenie niewypłacalności nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, stwierdził przedstawiciel administracji Obamy na konferencji prasowej w połowie dnia. Państwo wspomoże grupę w wysokości od 3 do 3,5 miliarda dolarów. Tu Paryż, RFI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Azerbejdżanu poinformowało, że za poranną strzelaniną na Akademii Naftowej w stolicy kraju Baku stał jeden sprawca, który następnie popełnił samobójstwo. W strzelaninie zginęło 13 osób, a około 10 zostało rannych. We wspólnym komunikacie MSW i prokuratury podano, że uzbrojony napastnik wszedł do budynku i wspinał się przez kilka pięter, strzelając z pistoletu Makarowa do każdej z napotkanych osób. Zdementowano jednocześnie wcześniejsze informacje mediów, jakoby było kilku strzelających. Policja przybyła na miejsce i kiedy napastnik zdał sobie sprawę, że nie może uciec, zastrzelił się. Czytamy w komunikacie. Sprawcę zidentyfikowano jako 29-letniego obywatela Gruzji o azerskich korzeniach. Motywy jego działania nie są znane. Tu Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik. Czas na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Piotr Błoński.
W prasie tylko grypa i grypa, jakby wygasający przynajmniej z pozoru kryzys gospodarczy znalazł sobie nagłe zastępstwo. Chwała Bogu, że zbliża się święto pracy, co pozwala Libération poświęcić wiele miejsca działalności związkowej, a okładkę dymisji prezesa banku Société Générale. Dyrektor okazał żurnalistom szczególną uprzejmość, nazywa się bowiem Bouton, czyli guzik, pozwalając Libération i innym na ucieszne gry słów. których Państwu miłosiernie oszczędzimy. Nie guzik, lecz guzek na strunach głosowych znakomitego tenora Rolando Villasona zajmuje pół strony kulturalnej dziennika Le Figaro, choć na poważniejsze wydarzenia muzyczne we francuskiej prasie miejsca jest coraz mniej. Duże zainteresowanie budzi też proces niejakiego Youssoufa Fofany i jego bandy barbarzyńców, jak ich nazywają media, którzy 3 lata temu porwali, torturowali i zamordowali młodego Żyda nazwiskiem Ilan Halimi. Fofana zachowuje się przed sądem prowokacyjnie, głosi się bojownikiem walczącego islamu i inne takie, choć jak podkreśla komentator Le Figaro, antysemityzm nie dzieli się na pospolity i ideologiczny. Szkoda, że część polskiej inteligencji przestała czytać Leszka Kołakowskiego, woląc grzebać po śmietnikach zachodniej ultralewicy, gdzie znajduje tylko to, co tam zwykle bywa, bo pamiętałaby jego krótki tekst o antysemityzmie, opublikowany po październiku 56. Padają tam m.in. 2 fundamentalne tezy. Antysemityzm nie jest teorią i antysemityzm ma za podmiot motłoch. Jak pisze Yves Tréard w Le Figaro, ta choroba umysłowa uderza wszystkie warstwy społeczne od salonów po slamsy, a tłumaczy się tylko ignorancją, głupotą i podłością. Po cóż więc robić reklamę procesowi Fofany? Co wniesie do zbiorowej świadomości świadectwo nienawiści tego barbarzyńcy w czasach, gdy prowokacja i obelga uchodzą tak często za objaw oryginalności? Bełkot kilku raperów pleniących się na internecie wystarczy, by nam uświadomić, że antysemityzm należy do naszych społecznych realiów. Czy się przyodzieje w wyszukany styl Syrina, czy też nie, będzie zawsze kretyński. Trzeba go zwalczać bezkompromisowo, nie przeceniając wszakże jego zasięgu. Krótka rozprawa, która poprzedziła decyzję o kontynuacji procesu przy drzwiach zamkniętych, ciągnie komentator Le Figaro, potwierdziła, że oskarżony zamierza skorzystać z tej trybuny dla potrzeb swej fanfaronady. Będzie pluć na pochodzenie ofiary i wymiotować islamskim bełkotem z drugiej ręki, by ukryć swe rzeczywiste motywacje, chciwość i głupotę. Nie ma potrzeby tego nagłaśniać, tym bardziej, że jego obrońcy, pani mecenas Isabelle Coutant-Père, małżonka terrorysty Carlosa i mecenas Emmanuel Ludo, jedyny francuski obrońca Saddama Husseina, od początku odsłonili swą taktykę. Fofana to ofiara kampanii politycznego i religijnego marketingu. Pamięć Ilana Halimiego wymaga, by jej oszczędzić takich manipulacji, wbrew opinii jego matki, która pragnęła procesu publicznego. Obok Fofany, ciągnie komentator Le Figaro, stoi 26 współoskarżonych, członków jego gangu. Są wśród nich 2 nieletni, co również tłumaczy proces przy drzwiach zamkniętych, oraz dozorca domu, gdzie oprawcy przez 3 tygodnie trzymali w piwnicy i torturowali Ilama Halimiego. Wiedział, co się tam dzieje i, jak się zdaje, pozwolił na to, w każdym razie nie pisnął ani słowa. Warto by się też dowiedzieć, dlaczego. Ciekawi też jesteśmy, z jakich powodów policja zawiadomiona natychmiast o zaginięciu Halimiego milczała potem jak zaklęta, choć wielu dziennikarzy było dobrze poinformowanych. Tu właśnie ukryte są klucze do tej antysemickiej tragedii, pisze Yves Tréard w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde znajdujemy artykuł specjalnej wysłanniczki tego dziennika do Warszawy, Marion van Rentergem, na temat kandydatów na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wybory europejskie jeszcze się nie odbyły, czytamy, to też nie wygrali ich konserwatyści z Europejskiej Partii Ludowej, a należąca do niej francuska partia rządowa, UMP, nawet jeszcze nie opublikowała swoich list kandydatów. Wybór przewodniczącego nastąpi po 7 czerwca, ale wojna na górze już się zaczęła. A Polacy chcą wierzyć w to, że przyszłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego będzie Polak. Nazywa się on Jerzy Buzek. Z okazji 2-dniowego kongresu Europejskiej Partii Ludowej polska wersja Newsweeka wystawiła go na okładkę z podpisem Eurobuzek. Eurobuzek, były premier, dawniej działacz Solidarności i bojownik o wolną Polskę, przybrał postawę skromną, bo też ma konkurenta w osobie Włocha, Mario Mauro. Obecnie Polak jest faworytem, bo w 5 lat po rozszerzeniu symbolizuje powrót krajów wschodnich do rodziny europejskiej. Włocha popiera Silvio Berlusconi, którego nowa Partia Ludu Wolności nabierze zapewne większego ciężaru w Parlamencie Europejskim i która będzie uważać za naturalne, by instytucji przewodniczył polityk z Włoch, kraju założycielskiego. Według sondaży Europejska Partia Ludowa, mająca obecnie 288 eurodeputowanych, pozostanie największą grupą w parlamencie przed socjalistami i to mimo zapowiedzianego odejścia brytyjskich i czeskich eurosceptyków. Dlatego będzie decydować o obsadzeniu stanowiska przewodniczącego na pierwszą połowę kadencji, zgodnie ze zwyczajową już ugodą obu tych głównych grup. W środę na kongresie 30 szefów rządów lub przywódców opozycji przekazywała sobie mikrofon w Pałacu Kultury i Nauki z prezentowanym Polakom przez Stalina. Po 4 godzinach zasłużyli oni sobie na odę do radości Beethovena. Słuchacze również. Wagę każdego mówcy rozpoznać można było po przyznanym czasie wystąpienia. Po 8 minut dla największych, Angeli Merkel, Silvia Berlusconiego i François Fillona, po 4 dla pomniejszych. Premier Tusk otwierał obrady w imię nowej Europy i wartości wolności i solidarności. Fillon podziękował Donaldowi i przypomniał, że spór instytucjonalny o wybór suwerenizmu Europy federalnej czy też konfederalnej jest przebrzmiały. Trzeba Europy politycznej, oświadczył, dając za przykład francuską prezydencję Unii. W dobie kryzysu, czytamy dalej, Europejska Partia Ludowa głosi nadal wartości rynkowe, przestrzega przed protekcjonizmem i przeciwstawia się ożywianiu gospodarki kosztem zwiększania deficytu. Choć lewica obarcza ją współodpowiedzialnością za kryzys, wcale nie poczuwa się ona do winy. Jako centroprawicowa partia europejska, mocniej obsadzona dziś przez liberałów i już nie tak czysto chrześcijańsko-demokratyczna jak za czasów ojców założycieli, nadal hołduje ona zasadom socjalnej gospodarki rynkowej. Bywało, że kładliśmy nacisk na rynek, ale można też kłaść nacisk na sprawy socjalne. To nam wcale nie przeszkadza, tłumaczy deputowany Alain Lamassoure. A Jerzy Buzek, który pochodzi z tamtej strony byłego muru, zapewnia, że, cytuję, lepszy kapitalizm w kryzysie niż socjalizm realny w dobrej formie. Wierzcie mi, wiem, o czym mówię. Tym cytatem kończy swą relację z Warszawy Marion van Rettergem.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
UMP, partia prezydenta Sarkoziego, rozpoczęła kampanię przed wyborami europejskimi. We wtorek na wiec do podparyskiej miejscowości Rueil-Malmaison przyjechał sam premier François Fillon, a także kilku członków rządu. Szef partii Xavier Bertrand nadał ton temu spotkaniu, apelując do patriotów i Europejczyków, by stanęli za prezydentem Republiki i aktywnie włączyli się w kampanię wyborczą.
Wola polityczna, oto przesłanie, które skierował w tym przemówieniu prezydent Republiki. Gdy Europa chce, to Europa może.
Wysuwając Nicolas Sarkoziego na pierwszy plan, UMP chce wykorzystać w swojej kampanii rolę, jaką odegrał prezydent Francji podczas sprawowania przywództwa w Unii Europejskiej. Jednocześnie partia prezydencka jednoczy się i mobilizuje wobec ataków socjalistów, którzy zapowiedzieli nacjonalizację wyborów europejskich. Czerwcowe głosowanie według przywódców lewicy będzie dobrą okazją, by wyrazić sprzeciw wobec polityki Nicolas Sarkoziego. Premier François Fillon przestrzegał na wiecu jednak przed jałowymi sporami francusko-francuskimi i podkreślił konieczność zajęcia się przede wszystkim problematyką europejską.
60 milionów Francuzów w świecie liczącym 6 miliardów mieszkańców zdecydowanych stawić nam czoło jako konkurentom. To wyzwanie, które musimy podjąć, a jest to możliwe dzięki Europie. Łatwo jest krytykować Europę, ale prawdą jest, że nie ma dla niej alternatywy.
Nicolas Sarkozy zapowiedział osobiste zaangażowanie się w kampanię przed wyborami europejskimi. 5 maja na spotkaniu w Nîmes prezydent zaproponuje europejski projekt dla Francji. Weźmie też udział w dwóch europejskich wiecach wspólnie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Dyrektorem kampanii partii politycznej prezydenta przed wyborami europejskimi jest deputowany Franck Riester. Podkreślił on, że przygotowania do czerwcowego głosowania trwają już od kilku miesięcy.
Nous sommes en campagne depuis le 24 janvier avec d'abord une première partie.
Zaczęliśmy kampanię już 24 stycznia, najpierw od mobilizacji całego naszego ruchu, członków i przywódców partii. A teraz rozpoczynamy następną fazę, to znaczy dyskusję w terenie z Francuzami, dyskusję na tematy europejskie. To naprawdę ważne, by były to tematy europejskie. I bardzo żałuję, że nasi przeciwnicy od razu zapowiedzieli, że najważniejszą sprawą jest problematyka francuska, że należy ukarać rząd, ukarać prezydenta. My oczywiście popieramy rząd i prezydenta i odpowiemy na te ataki, ale zasadniczą rzeczą są propozycje francuskie i dyskusja we Francji na temat Europy, gdyż Europa jest naprawdę potrzebna, to jest sposób na rozwiązanie kryzysu.
I que quand il y a davantage de politique en Europe, l'Europe peut changer les choses.
Wszystkie kraje w Europie borykają się z problemami, zwłaszcza teraz w czasach kryzysu finansowego i ekonomicznego, dlatego też ważne jest, by rozwiązywać te problemy wspólnie. W jedności siła, nie ma wątpliwości, Franck Riester.
Gdy
jesteśmy wszyscy razem, 27 państw, mamy większą siłę i moc, by odpowiedzieć na wyzwania, z którymi musimy się uporać.
Gdy Europa chce, to może. To hasło kampanii UMP przed czerwcowymi wyborami europejskimi. Oficjalnie kampania ruszyła z miejsca, choć partia prezydencka nie uzgodniła jeszcze do końca list swych kandydatów i trzeba przyznać, że programu trudno się doszukać na stronach internetowych.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Auguste Rodin odegrał w historii rzeźby rolę niebywałą. Około roku 1900 nie było w Europie ambitnego rzeźbiarza, który nie czerpałby z jego twórczości i siłą rzeczy nie próbował mierzyć się jego miarą. Na Rodinie kończy się historia rzeźby i od niego zaczyna nowa. To też do Paryża zmierzali zewsząd młodzi twórcy z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Rosji, Ukrainy, Polski, Czech, Rumunii i podobnie jak ich francuscy koledzy marzyli o przejściu przez warsztat Rodina albo choć pilnym przestudiowaniu jego dzieł i wypróbowaniu swych sił w jego geograficznej bliskości. Ponieważ nie byli to artyści bez talentu, starali się lekcje Rodina wykorzystać aktywnie, postąpić krok dalej. Przełom wprowadzony przez Rodina był jednak tak głęboki, że okazało się to nader trudne. Na to, by wyzwolić się z piętna mistrza, pracowało całe pokolenie rzeźbiarzy. Stąd tytuł wystawy w Muzeum Orsay – Zapomnieć o Rodinie, ukazującej przemianę rzeźby w latach 1905-1915. Mieści się ona na piętrze w południowej części gmachu, zajmując wewnętrzny taras i kilka sąsiednich sal ekspozycyjnych, a podzielona jest na tematyczne segmenty. Pierwszy, najzwyczajniej, dotyczy wyraźnego wpływu Rodina na twórczość takich artystów jak Bourdelle, Matisse, Duchamp-Villon i Lembrook, którego twórczość ta wystawa szczególnie zresztą podkreśla. Następne pozwalają systematycznie przeanalizować rozmaite formy, jakie przybrał swoisty bunt rzeźbiarzy przeciwko mistrzowi w kompozycji, traktowaniu bryły i faktury, na przykładzie torsów czy aktów Bourdella, Mayola, Hedgera, później Godiera Brzeski, Archipenki i Brancusiego, Manolo i Nadelmana, postaci klęczących Mina, jeszcze później figur i aktów Lembruka, Gargalla, Zatkina, Picassa. Byłem zawiedziony, że na wystawie nie zmieścili się polscy rzeźbiarze, których zresztą teksty katalogu nie ignorują. A przecież chociażby między Dunikowskim, Laszczką, Wittigiem i Biegasem, którzy też mieszczą się w tym nurcie, byłoby w czym wybierać. Problem w tym, że pierwsze lata XX wieku tak obfitują w znakomitych europejskich rzeźbiarzy, mających swój paryski rozdział twórczości, że wystawa musiałaby być co najmniej kilkakrotnie większa. Z grubsza rzecz ujmując, rzeźbiarze ci pozbywają się najpierw tego, co Rodin zaczerpnął z naturalizmu. Następnie na wyścigi upraszczają formę i porzucają fakturę, zmierzając do gładkiej powierzchni, mocniej wydobywającej bryłę. Jako pierwszy do ostatecznych konsekwencji doprowadził to Brancusi swoją słynną półleżącą syntetyczną głową. Ale wolno przypuszczać, że zainspirowała go do tego dwa lata wcześniej wykonana głowa Gargalla. W kompozycji skomplikowanym, ekspresyjnym formom Rodena rzeźbiarze ci przeciwstawiają uspokojone, syntetyczne, monumentalne wolumeny, coraz mniej indywidualizując anatomię i rysy twarzy modeli, aż po ich zupełne zatracenie. Równocześnie rysuje się inna droga i stąd może podkreślenie twórczości Lembrucka. Wychodząc od sezonowskiej zasady odnajdywania w naturze podstawowych figur sześcianu, kuli i stożka, z takich właśnie elementów kształtuje swe postaci zarówno on, jak i paru innych rzeźbiarzy. Ale ponieważ rozbija to statyczną skądinąd kompozycję, równoważą je prześwitami i przestrzenią pustą, lecz sugerowaną przez te elementy. Rzeźba zaczyna się dematerializować. Znamienny jest kontrast między ugolinem Rodena, ekspresją jego starczego umięśnienia, podnoszącym się z gąszczu potępionych, a prostratem Lembrucka, zastygłym na czworaka, z głową bez twarzy, wbijającą się w podłoże, sprowadzonym do prostych, obłych form obejmujących pustkę. Niektóre z tych rozłożonych na syntetyczne bryły rzeźb, frapujące jako nowa propozycja, sprawiają jednak wrażenie ćwiczenia na manekinach. W moim odczuciu w całym tym buncie najwierniejszy głębokim przekonaniom Rodena, podziwiającego sztukę antyczną i klasyczną, a wyzwolonego jednocześnie z kanonów, był Antoine Bourdelle, którego posąg Penelopy obchodziłem w koło kilkanaście razy. Niby nawiązuje on do antycznych przedstawień Ateny lub Junony, niby przedstawia kobiecą postać w kontrapoście, ale jest to niemal abstrakcyjna bryła, której dynamika odnawia się bez szkody dla jej statyczności i monumentalności przy najmniejszej zmianie punktu patrzenia. Każdemu radzę taki powolny obchód, w czasie którego rzeźba opowiada o sobie jak bogata forma muzyczna. Gdy jedne krzywizny powierzchni znikają z pola widzenia, równocześnie w innym miejscu pojawiają się takie, które natychmiast równoważą i harmonizują całą bryłę i zapowiadają dalsze przemiany. Bourdelle nie kładzie na tacy niczym kubiści symultanicznego przedstawienia formy w różnych fazach. Za to pozwala widzowi przez jego własny ruch ożywić ten pełen dostojnego wdzięku posąg.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
W roku 2009 we Francji obchodzone jest stulecie występów baletów rosyjskich słynnej kompanii tanecznej Siergieja Diagilewa, która w roku 1909 podbiła serca Paryżan. To także 80. rocznica śmierci wielkiego założyciela zespołu, miłośnika muzyki współczesnej i rewolucjonisty widowiska baletowego. Siergiej Diagilew zmarł w Wenecji 19 sierpnia 1929 roku. W naszej podróży w tamte czasy towarzyszyć nam będą pieśni i romanse rosyjskie.
Noc светла над рекой, тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес и в тени изумрудных ветвей, звонких песен своих, ну поет соловей. Их песен своих поет соловей. Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в этот час при мне вспоминаю тебя. В этот час вдалеке, на чужой стороне, милый друг, нежный друг, вспомни ты ли обо мне. Дуру.
помнит обо мне.
Trudno przecenić rolę Diagilewa w propagowaniu rosyjskiego baletu na Zachodzie. Odtąd stał się on częścią światowego dziedzictwa artystycznego, mówił Serge Liffard, wielki uczeń Bronisławy Nierzyńskiej, gwiazda baletów rosyjskich. Od roku 1923 prekursor sztuki Rolanda Petit i wychowawca wielu pokoleń francuskich tancerzy. Nie przeceniał on roli Diagilewa, który wieloletni sukces baletów rosyjskich zawdzięczał genialnemu zmysłowi artystycznemu, gromadząc wokół siebie znakomitą grupę współpracowników. Diagilew zamawiał scenografię u Picassa, Matissa, Braka, u Trilla, Cocteau i Chirico, muzykę u Strawińskiego, Prokofiewa, Rimskiego, Korsakowa, Poulenca, Satiego, Debussiego i Ravela, choreografię u Fokina, Rodzeństwa Nierzyńskich, Balanchina. W teatrze Pierre'a Cardin przy Polach Elizejskich z inicjatywy paryskiego komitetu Diagilewa i Stella Art International odbyła się wielka gala stulecia baletów rosyjskich. Wzięli w niej udział tancerze kompanii Etery Pagawa, Teatru Balszoi z Moskwy i Mariinskiego Teatru w Petersburgu. Słuchamy z tego koncertu orkiestry Bałałajek Świętego Jerzego pod dyrekcją Pieci Jacques Pritkova. Baletów rosyjskich zamyka się w latach 1907-1929. Po wielkiej zagranicznej trasie koncertowej z 1909 roku Diagilew zerwał związki z teatrami carskimi i rozpoczął działalność niezależną z siedzibą w Monte Carlo, Paryżu i Londynie. Pierwszy sezon baletów rosyjskich w paryskim Teatrze du Châtelet od 18 maja do 18 czerwca 1909 roku odniósł tak wielki sukces, że postanowiono każdego roku wracać do stolicy Francji. Balety rosyjskie rewolucjonizowały sztukę baletową, posługując się syntezą tańca, malarstwa, muzyki, dramatu, syntezą zgodną z duchem młodego, rodzącego się XX wieku. Była ona możliwa dzięki wizjonerstwu choreografów i gwiazd, takich jak Balanchin, Nierzyński, Wacław i Bronisława, Anna Pawłowa, Liffard czy polski tancerz Stanisław Idzikowski. triumf czekał zespół Diaghileva na całym świecie. W Rzymie, Wiedniu, Genewie, Barcelonie, Madrycie, Ameryce Południowej, USA, a po pierwszej wojnie światowej w Belgii, Lozannie, Bernie i Holandii. Ostatnie przedstawienie zagrane zostało w Vichy 4 sierpnia 1929 roku. Pomimo wysiłków Serge'a Liffara i jego współpracowników, kompania przestała istnieć po śmierci swego założyciela w roku 1929. Spektakle takie jak Popołudnie Fauna, Pietruszka, Święto Wiosny, Kniaś, Igor, Salome, Ognisty Ptak czy Pulcinella na zawsze weszły do światowego repertuaru. Na koniec gość wieczoru w teatrze Pierre'a Cardin, Grigori Karacew.
La Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski Marek Brzeziński.
I love Paris in the
Na kacę najlepszy jest sok z kiszonych ogórków albo z kapusty, ale ponoć wybornym sposobem leczenia tej niemiłej przypadłości, kiedy to pod czaszką maszerują setki krasnoludków obutych w trzewiki narciarskie, jest klin. Taką metodę zdają się stosować socjalistyczne władze Paryża. Kryzys gospodarczy chcą potraktować inwestycyjnym klinem. Mimo niepokoju związanych z marazmem gospodarczym w skali ogólnoświatowej i z koniecznością zaciskania pasa, Rada Miasta Paryża przyjęła plan przebudowy słynnych hal, czyli brzucha stolicy. Plan to o rozmachu godnym faraonów opiewa na ćwierć miliarda euro, zaiste niezły klin. Osią przyjętych ustaleń jest odnowienie centrów handlowych, skwerów i ogrodów otaczających rejon, w którym znajduje się najbardziej ruchliwa stacja metra w Europie. Plan rodził się w bólach przy akompaniamencie okrzyków różnych stron politycznych toczących zapasy, których stawką były nie tylko pieniądze, ale historia. Chodziło bowiem o to, czyje imię zostanie wpisane do Księgi Dziejów Paryża jako stołecznego odnowiciela hal. Zjawisko to nie jest nowe, ani tylko specyficznie paryskie. Zawiść urzędników była jedną z cech stosunków panujących na dworach Ludwików, a i obecni radni i politycy miasta Łodzi odrzucili propozycję pewnej austriackiej firmy ujednolicenia i skoordynowania systemu informatycznego, tak aby umożliwić szybkie i sprawne działanie różnych służb. Stało się to dokładnie z tych samych powodów, aby tylko zaszczyty i sława nie spadły na ramiona innych. Pal sześć miasto i dobro jego mieszkańców. W Paryżu sytuacja wyglądała podobnie jak w Łodzi, z tą różnicą, że po 7 latach przepychanej w końcu plan przyjęto. W nie najbardziej sprzyjającej sytuacji gospodarczej, ale radni są pełni optymizmu. Kryzys minie i będzie się można wziąć za realizację planu. Zresztą pies pogrzebany jest w pieniądzach. Kiedy w latach 80. na miejscu zburzonych hal powstało centrum handlowe sięgające pod ziemię na kilka pięter, wydawało się, że będzie to konsumpcyjny przebój. Tymczasem tak się nie stało. Centrum nigdy nie zrosło się z tkanką Paryża na tyle skutecznie, by stać się czymś bliskim sercu mieszkańców stolicy. Raczej było tym, czym stacja metra i szybkiej kolejki RER A, B i D. Miejscem przysiadki. Wielu Paryżan omija to miejsce szerokim łukiem. Znajdujące się pod ziemią sklepy pozbawione naturalnego światła, ponure wnętrza i nie najlepsza reputacja, jaką cieszą się okolice, miejsce weekendowych spotkań nudzącej się młodzieży z przedmieści, handlarzy narkotykami, to wszystko nie zachęca do odwiedzin. Socjalistyczny mer Paryża, Bertrand Delanoë, który jest autorem wielu pomysłów, trzeba przyznać, nie zawsze chybionych, chociaż tak się najczęściej zdarza, zaciekle broni centrum handlowego, twierdząc, że jest to inwestycja priorytetowa, która pozwoli tchnąć nowy powiew życia w całą okolicę, gdzie roi się od butików, barów, restauracji, kafejek i klubów jazzowych, gdzie miejsce dla siebie znalazł irlandzki pub, gdzie w kościele świętego Eustachego odbywają się interesujące koncerty, gdzie znajduje się na tyłach świątyni remiza strażacka, przypominająca swoją architekturą haciendę z południowej Kalifornii z czasów Zorro. Jest to pełne uroku miejsce zabaw w przededniu Święta Narodowego 14 lipca. Tego wszystkiego mer nie wyartykułował, o czym mu tutaj mówiliśmy, ale to musiał mieć na myśli, mówiąc o okolicach hal. Stwierdził tylko, że hale to główne wrota wiodące do Paryża. I tak brzuch stolicy stał się wrotami do niej wiodącymi. Zieloni, którzy w stołecznych władzach rządzą razem z socjalistami, wstrzymali się od głosowania, twierdząc, że pieniądze przeznaczone na odnowienie hal należałoby raczej wykorzystać do budowy mieszkań komunalnych, bo tych mieszkańcom Paryża dotkliwie brakuje. Chcąc ratować plan, Delanoë poszedł na ustępstwa wobec opozycji z prawicowej UMP i zrezygnował z unowocześniania dwóch istniejących w halach ogrodów. IMP nastawiła bowiem ucha na głosy sprzeciwu i protestu ze strony okolicznych mieszkańców, którzy nie zgadzali się na modernizację placu zabaw dla dzieci i placu René Cassin w pobliżu kościoła świętego Eustachego, największego obok katedry Notre Dame z zachowanych kościołów starego Paryża. Jego malownicza bryła dominuje nad kompleksem Forum des Halles. Realizacja projektu modernizacji hal ma potrwać 6 lat do 2016 roku. Kościół świętego Eustachego budowano przez 100 lat, cały czas wiernie trzymając się oryginalnego projektu. Witraże w prezbiterium oraz anonimowe malowidła ścienne z XVII wieku należą w Paryżu już do rzadkości. Modernizację hal zaprojektował architekt David Mangin, który przewidział pokrycie kompleksu składającego się ze sklepów, skwerków, ogrodów, nowej księgarni, kafejek i sali koncertowej gigantycznym szklanym dachem o powierzchni 14 tysięcy m2. Będzie więcej światła? Lecz czy takie hale podbiją serca Paryżan? Chcąc sprostać reputacji hal jako miejsca spotkań młodzieży z Paryża, ale przede wszystkim z przedmieść, David Mangin zaprojektował Centrum Kultury Hip-Hop. Ciekawe, czy odciągnie ono młodych ludzi od placu, na którym się teraz spotykają pod fontanną niewiniątek, jednym z najsławniejszych arcydzieł francuskiego renesansu. Modernizacja obejmie także wspomniane kilka pięter centrum handlowego pod ziemią, w pobliżu stacji, przez którą dziennie przewija się 800 tysięcy ludzi. Starych hal centralnych już nie ma, można je oglądać na sztychach i przeczytać o nich powieści Emila Zoli Brzuch Paryża. Od XII wieku w tym miejscu tętniło handlowe życie stolicy. Filip August nakazał w tym celu postawić dwie hale targowe. W połowie XIX wieku zrealizowano projekt Baltan. Do dzisiaj jedną z tamtych hal można oglądać w Nogent-sur-Marne pod Paryżem. Ale w latach 70. XX wieku, kiedy handlarze wynieśli się do Rungis, halę zburzono. W sercu Paryża powstała czarna dziura, którą miało wypełnić inaugurowane w 1981 roku przez ówczesnego mera Jacques'a Chiraca Forum des Halles. Surowa, że aż zęby bolą, nieudana próba modernizacji tego miejsca spowita w stal i szkło.
RFI, la radio du monde.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Laureatem ubiegłorocznej Złotej Palmy był film francuskiego reżysera Laurenta Cantetta, Klasa. czy rok 2009 okaże się także przychylny dla francuskiego kina, przekonamy się 24 maja, gdy jury 62. Festiwalu w Cannes po obradach pod przewodnictwem francuskiej aktorki Isabelle Huppert ogłosi listę nagród. O tytuł następcy Conteta ubiegać się będzie 4 francuskich filmowców: Jacques Audiard, Alain René, Gaspard Noé i Xavier Giannoli. Alain René, który w konkursie o Złotą Palmę brał już udział 3-krotnie, pokaże Dzikie Trawy z Mathieu Amalrykiem, Sabiną Azema i Emmanuel De Vos. Po raz drugi w swej karierze swój film na kaneńskim festiwalu zaprezentuje Jacques Audiard. Jego prorok z Nielsem Arestrupem opowiada historię 18-letniego chłopaka, który trafia do więzienia. Uwagę wzbudzi z pewnością nowy film Gaspara Noé, Nagle pustka. W 2002 roku jego Nieodwracalne z Moniką Bellucci w roli zgwałconej kobiety pozostawił po sobie smak wielkiego skandalu. W programie 62. wydania kaneńskiej imprezy znajdziemy także wiele największych nazwisk kinematografii światowej. Thierry Frémaux, odpowiedzialny od kilku lat za selekcję filmów, mówi, że 2009 rok obrodził w nie bardziej niż poprzednie. Jak głosi wieść roznoszona przez plotkarzy i agentów robiących reklamę, bardzo poważną szansę na zdobycie drugiej Złotej Palmy w swym życiu ma Quentin Tarantino, którego Pulp Fiction święcił triumf w Cannes 16 lat temu. W jego najnowszym filmie Bękarty Wojny, jedynym w tym roku filmie amerykańskim startującym w konkursie głównym, występują Brad Pitt, Diane Kruger i Melanie Laurent. Tegoroczny festiwal będzie też gościł inną laureatkę głównej nagrody lat poprzednich, autorkę pamiętnego fortepianu Jane Campion z Australii. Jej ostatnia produkcja, Bright Star, opowiada o miłościach romantycznego poety Johna Keatsa. Europejską poprowadzi w tym roku filmowiec brytyjski Ken Loach, uznawany za weterana Cannes. Pokazał tu już w przeszłości w sumie 8 filmów i doczekał się w 2006 roku Złotej Palmy za Wiatr buszujący w jęczmieniu. Tym razem pokaże historię kibica drużyny piłkarskiej Manchester United, który zabiega o radę swego idola Erika Cantony. Francuski piłkarz gra swą własną rolę, a film zatytułowany jest Looking for Eric. Gościem festiwalu będzie też Lars von Trier, który swym zwyczajem przyjedzie zapewne z rodzinnej Danii samochodem kempingowym, boi się bowiem latania samolotem i który, jak niesie plotka, nie szczędzi widzom szokujących obrazów w swym najnowszym dziele, filmie grozy Antychryst, o małżeństwie, które po stracie syna ucieka przed światem i smutkiem do opuszczonego i odizolowanego domu w lesie. Film ten, w którym Charlotte Gainsbourg i William Dafoe oddają się perwersyjnym grom erotycznym, wywoła prawdopodobnie na La Croisette jedną z największych polemik w ponad 30-letniej historii festiwalu. Lars von Trier, jeden z najzdolniejszych filmowców naszych czasów, Złotą Palmę ma już na swym koncie. Otrzymał ją w 2000 roku za Tańcząc w ciemnościach. Do najważniejszej nagrody najważniejszego festiwalu kina autorskiego na świecie nie miał natomiast szczęścia Pedro Almodóvar, mimo że w Cannes bywa praktycznie co roku. Może więcej szczęścia od Wolver i Wszystko o mojej matce będzie miał jego świeżo nakręcony obraz Przerwane objęcia z Penelopą Cruz. Barw Austrii bronić będzie Michael Haneke, a Włoch Marco Bellocchio, którego Vincere jest historią nieślubnego syna Benito Mussoliniego.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo. de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volante, mirarte las estrellas.
Aż 6 na 20 konkursowych filmów wyprodukowanych zostało w Azji, która znowu potwierdza swą dominację na światowym rynku kina artystycznego. Mistrz autorskiego kryminału Johnny To zaprezentuje Zemstę, film zrealizowany w Hongkongu z francuskim piosenkarzem Johnny Hallydayem w jednej z ról. Chińczyk Lu Yi rzucił wyzwanie cenzurze swego kraju i nakręcił Spring Fever, film o miłościach homoseksualnych. Publiczność w Chinach w najbliższym czasie go z pewnością nie zobaczy. Widzowie teatru imienia braci Lumière, w którym odbywają się główne projekcje festiwalu Cannes, powinni się więc czuć wyróżnieni. O Złotą Palmę rywalizować też będzie czterech innych reżyserów z Azji. Briante Mendoza z Filipin, Park Chan-wook z Południowej Korei oraz dwóch Tajwańczyków, Ang Lee i Tsai Ming-liang. Na otwarcie festiwalu organizatorzy wybrali film animowany w formacie 3D Odlot, wyprodukowany przez studio Pixar, a na jego zakończenie biografię słynnej francuskiej dyktatorki mody Coco Chanel. Coco Chanel i Igor Strawiński. W sumie w Cannes pokazane zostaną w tym roku w rozmaitych działach festiwalu 52 filmy z 32 krajów. 15 dni reżyserów i tydzień krytyki to dwie imprezy filmowe odbywające się w Cannes równolegle do festiwalu. W roku ubiegłym pierwszą z nich otworzył Jerzy Skolimowski i jego Cztery noce z Anną. W tym roku 15 dni reżyserów zainaugurowane zostanie przez jednego z najwybitniejszych filmowców amerykańskich, Francisa Forda Coppolę. Jego czarno-biały obraz Tetro, nakręcony w Argentynie z Vincentem Gallo w roli głównej, jest kontynuacją bardzo osobistego, na poły autobiograficznego wątku podjętego w poprzednim filmie reżysera Młodości stulatka z 2007 roku. Tetro nie został zakwalifikowany do selekcji oficjalnej i Coppola, który odmówił roli figuranta pozakonkursowego, zaakceptował propozycję Oliviera Pera, delegata generalnego 15 dni reżyserów, imprezy, która narodziła się w 1968 roku i która ma ambicje prezentowania filmów niezależnych, powstających z dala od systemu i obowiązujących mód. Następną niespodzianką 15 dni reżyserów będzie udział dwóch gwiazd Hollywoodu, Jima Carreya i Ewana McGregora. Występują oni w debiucie filmowym Glena Ficarii i Johna Requi, komedii rozgrywającej się w środowisku gejów I Love Philip Morris. Ze względu na bardzo odważne sceny, film ten nie znalazł dystrybutora w Stanach Zjednoczonych. Tydzień krytyki, którym kieruje Jean-Christophe Bergeon, stawia w tym roku na nowości i nieznanych jeszcze autorów. Większość z 10 fabuł, które wybrał do swego programu, to debiuty reprezentujące kraje rzadko goszczące w Cannes, między innymi Urugwaj i iracki Kurdystan. Autorem plakatu 62. festiwalu w Cannes jest Annick Durbon. Afisz inspirowany jest przygodą Michelangelo Antonioniego, filmem, który zdobył Złotą Palmę w 1960 roku.
I tak dobrnęliśmy do końca naszej audycji. Tu Paryż RFI. Ja jeszcze powtórzę dwie najważniejsze wiadomości dnia. Chrysler, amerykański producent samochodów, ogłosił bankructwo. Ogłoszenie niewypłacalności nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, stwierdził przedstawiciel administracji prezydenta Obamy na konferencji prasowej. Państwo amerykańskie da Chryslerowi, wspomoże go w wysokości od 3 do 3,5 miliarda dolarów. Poprawcie system ekonomiczny i uratujcie Stocznię Gdańską, wołał na kongresie Europejskiej Partii Ludowej Lech Wałęsa. Jego wystąpienie spotkało się z owacją na stojąco. I już żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor, za szybą studia Grażyna Chmurska, technik Oliwie. Zostawiamy Państwa w towarzystwie Artura Asz.
La vie, c'est le stress. la vie se le spleen. La vie c'est la bataille. La vie c'est le choc. Alors quand je rentre du travail, j'ai besoin d'un peu de calme. Mais si par malheur j'allume le téléviseur et que la madone m'apparaît, oh miracle, je me lève, je chante, je danse. I am dancing.
Écoutez, réécoutez,